Z Polskiego na Polski, czyli program o języku publicznej debaty. Jacek Bańka, dzień dobry, witam Państwa, witam gości programu. Jest z nami profesor Magdalena Mikołajczyk, politolożka z Uniwersytetu Wrocławskiego.
Dzień dobry.
A także profesor Piotr Nowak, socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Dzień dobry.
Są też licealiści z 4 LO, którzy tak mówią o kapitale cyfrowym.
Mikołaj Kasprzyk.
Emilia Surmiak.
Maciej Stachniak.
Wszystko, co odnosi się do tej cyfryzacji, wszystko, co jest w tym świecie cyfrowym, czyli wszystkie dane, które się tam znajdują, wszystkie filmy, informacje, które możemy właśnie czerpać stamtąd i z nich korzystać dla naszego rozwoju na przykład.
Posiada jakieś informacje, jakąś wiedzę, dane zapisane, właśnie może wykorzystać cały ten zasób w jakiejś konkurencji ekonomicznej czy w działalności gospodarczej.
Też rozumiem kapitał cyfrowy też jako ten pierwiastek ludzki, czyli mówimy o ludziach, którzy posiadają umiejętności, jak z tego kapitału cyfrowego, czyli z tego, co mamy zapisane niejako w sieci, w danych komputerowych czy informatycznych, więc jak najbardziej kapitał cyfrowy opiewa też o te umiejętności, które musimy wykorzystywać, żeby móc ten kapitał cyfrowy, te dane przetwarzać, czerpać z nich i je wykorzystywać.
Każdy z nas posiada kapitał cyfrowy. Ciężko jest w tych czasach nie posiadać kapitału cyfrowego, ponieważ jednak duża większość z nas istnieje w tym świecie internetowym. To jest jednoznaczne z tym, że każdy z nas taki kapitał po prostu posiada, bo każdy z nas posiada dane, każdy z nas posiada dostęp do informacji.
No różne rozumienie kapitału cyfrowego, od zasobów aż po umiejętności, panie profesorze. Od profesora Nowaka dzisiaj rozpoczynamy.
Generalnie, gdyby to złożyć, tą wypowiedź, to może poza ostatnią, tak. Mają rację, czyli raz to zasoby, a drugi raz umiejętności. Ale gdyby tak próbować zdefiniować to pojęcie, to obejmuje materialny dostęp do technologii cyfrowych i umiejętności potrzebne do ich efektywnego wykorzystania. Znaczy, kapitałem nie są tylko zasoby gdzieś tam ulokowane. Kapitał jest przypisany z reguły do jakiejś grupy czy do osób. Tutaj w tym wypadku kapitał cyfrowy, no to z jednej strony jest pewna umiejętność, ona jest chyba najważniejsza, którą trzeba posiadać po to, żeby móc wykorzystać zasoby. Nie każda dana, każda informacja jest zasobem. To nie jest trochę tak, odniosłem wrażenie, że uczniowie mówią, że wszystko, co odnosi się do cyberprzestrzeni, wszystko, co odnosi się do danych, no nie, bo to nie jest tak, że moje dane personalne są oczywistym zasobem. Nie są oczywistym zasobem, one mogą zostać utowarowione i stać się zasobem, stać się elementem gry rynkowej. Ale tutaj jakby to rozumienie kapitału to jest pewna właściwość, zasób, osób lub grupy społecznej, która może konwertować to na inne kapitały, albo dzięki którym zasobom bądź umiejętnościom można poprawić jakość życia. I to jest właśnie istota kapitałów, tak jak kapitał ludzki, kapitał społeczny, kapitał ekonomiczny. To, że jest w ziemi jakieś bogactwo, to nie znaczy, że to jest zasób i kapitał, bo my możemy nie mieć możliwości wykorzystania tego zasobu, tego bogactwa. I to się nie stanie kapitałem w grze rynkowej.
W przeciwieństwie do kapitału ekonomicznego, kapitał cyfrowy jest to taki kapitał, który maleje wraz z wiekiem, pani profesor?
Tak. Albo może nie do końca maleje.
Ale
natomiast
jest go mniej.
Nie, inaczej. Wiek jest pewną zmienną, która jest wykorzystywana, kiedy naukowcy tworzą indeksy pozwalające nam mierzyć kapitał cyfrowy, ponieważ ten kapitał, podobnie jak inne wymienione tutaj przez profesora kapitały, będą różnicować ludzi, prawda? I dostęp do tych kapitałów różnicuje ludzi. My mamy w różny sposób zasobne portfele, prawda? Czyli ten kapitał gospodarczy mamy inny. Mamy też różny kapitał ludzki i w rozmaity sposób funkcjonujemy w sieciach społecznych, prawda? Bo zupełnie inaczej będzie funkcjonował tutaj, nie wiem, wykształcony 30-latek pracujący w korporacji, żyjący w dużym mieście, poruszający się w różnego typu przestrzeniach i sieciach, nie wiem, społecznościowych, prawda? A zupełnie inny, peryferyjnie usytuowany w sensie mieszkania dziadek, którego jednak medium centralnym jest telewizor i który owszem ma w telefonie internet, ale patrzy się tylko i wyłącznie i korzysta z niego, jak dojechać do miasteczka A do lekarza, prawda? Ale to ludzi różnicuje. I teraz w nauce toczy się dyskusja w ogóle, czy kapitał cyfrowy mamy wyróżniać spośród innych kapitałów, czy też on jest jakby subkapitałem innego kapitału, nie? Znaczy kapitału związanego z jakąś inteligentną pracą, z dobrami intelektualnymi, intelektualnymi, kapitału ludzkiego, innymi jeszcze słowy mówiąc, prawda? Więc czy on jest inny? I bardzo często pojawia się takie określenie, że ponieważ zaczęliśmy żyć w tej przestrzeni cyfrowej i już od wielu lat żyjemy, że wśród nas są te digital natives, czyli osoby, które urodziły się i w zasadzie no, na kciuku już mają, prawda, odciski, bo zawsze się poruszały w tej sferze, to czy po prostu to jest kapitał, który ma charakter odrębny, czy jest kapitałem pomostowym, łączącym inne kapitały, ale też zależnym od tych innych kapitałów. To znaczy się, bo wiecie, na przykład my jesteśmy jako Polska fantastycznie digitalizowani, czy jesteśmy podłączeni do sieci nawet lepiej.
W awangardzie na pewno.
Prawda? Na pewno jesteśmy w awangardzie, tak, tu trzeba sobie to przyznać. Ale są takie miejsca na świecie, gdzie po prostu, no i co z tego, że masz telefon? Ja zawsze tu opowiadam, że jak na wakacjach wyjechałam poza Unię Europejską, to mi chlas odcięło GPS-a i w ogóle, no i co mi z tego, że ja jestem taka mądra, jak nie mam mapy, nie? Bo GPS-a już nie mam. Niemniej jednak, tu raz co uczniowie, a co drugie profesor mówi, to znaczy się, kiedy zaczynamy się zastanawiać nad kapitałem cyfrowym, to musimy się zastanawiać zarówno nad takimi właśnie wykopalnymi dobrami, prawda, ta metafora była fajna, jak i nad tym, jak my potrafimy z tego korzystać. Jak mnie pan zapytał o wiek, no to po prostu jest tak, że teraz starsi ludzie niekoniecznie, ale jak ja będę starszą babcią, już niedługo, to jednak wydaje mi się, że takie umiejętności posiadam.
Powinniśmy się też odnieść do tego takiego oczywistego stwierdzenia uczennicy na koniec, że każdy posiada kapitał cyfrowy. No nie. Są analfabeci cyfrowi, nie? I wtedy nie mają kapitału. To, co pani profesor mówi, to też są dziury takie, że my oczywiście statystycznie mówimy, że blisko 98% społeczeństwa polskiego posiada dostęp do internetu. Ale gdybyście zobaczyli ostatnie badania CBOS-owskie, nawet polegające na deklaracjach, to tylko 77% używa internetu na co dzień. Ma potencjalną możliwość, ale nie korzysta. I oczywiście jest ta zależność, o której pani profesor super opowiedziała, to znaczy wiek jest jedną z najbardziej determinujących zmiennych korzystanie z kapitału cyfrowego. I właśnie to jest charakterystyczne, mówiliśmy przy okazji pokolenia Z o tym, że oni się urodzili i dla nich to jest oczywiste. Nie wyobrażają sobie, jak można kupić papierowy bilet. Jest to nieekologiczne, zajmuje dużo czasu, trzeba mieć z reguły gotówkę. No po prostu można mieć aplikację, nie będę reklamował, dużo ich jest i normalnie jechać korzystając z telefonu tylko, mówiąc symbolicznie, komórkowego. Ale przecież my musimy pamiętać, że znaczna część społeczeństwa z wielu powodów i nie tylko, pamiętajmy o tym nie tylko dlatego, że nie ma wiedzy na temat tego, jak korzysta, ale też na przykład ma pewne uprzedzenia, ma pewne fobie. Są takie badania, które pokazują, że część ludzi nie chce korzystać.
Odłącza się wręcz.
Dokładnie, smog elektroniczny. Nie? Jest też takie pojęcie. Także to nie jest takie oczywiste. Dla młodego człowieka jest oczywiste. Jak można nie korzystać z tego kapitału, czy jak może nie być takiego kapitału? No jest. To też na przykład dla socjologa ciekawe jest to, że już zaczyna się mówić o tym, że kapitał społeczny dzieli ludzi na poszczególne klasy. Jest digitariat, kogitariat, proletariat i informacyjny lumpenproletariat. Gdyby nawiązać o takich podziałów. No i możemy też powiedzieć, no kto to jest ten digitariat? No to nie są ci, którzy korzystają z tego zasobu i mają kompetencje do wykorzystywania technologii, tylko to są ci, którzy mają wpływ na to, co się tam znajdzie, którzy kontrolują tą przestrzeń cyfrową.
No jeszcze bardziej kognitariat, nie? No więc,
znaczy,
no...
Kognitariat jest pomiędzy proletariatem a digitariatem. Digitariat to jakby ci, którzy rządzą, nie? Ten słynny właściciel Mety teraz, tak? Czy Facebooka kiedyś, czy inni, którzy władają tymi danymi, którzy mają wpływ. No bo dużo jest opracowań już mówiących o tym, jak niebezpieczny jest sposób użycia zasobów kapitału cyfrowego. Możemy wpływać na przykład na demokrację. Mieliśmy
dużo badań.
Tak, dużo badań na ten temat, nie? I to my wtedy dopiero dostrzegamy wagę tego pojęcia. No i też jakby siłę dzielenia ludzi. No bo co w praktyce znaczy posiadanie kapitału cyfrowego na wysokim poziomie? A no możliwość, to o czym pani profesor wspomniała, konwersji tego kapitału. Czyli no jak będę sprytny, to tego bitcoina nabędę i potem parę milionów mi przybędzie w kieszeni realnie. Ale to wymaga jednak trochę wiedzy, odwagi, ale też właśnie tego czegoś, co mieści się, bym powiedział, w takim wymiarze psychicznym, przełamania tej obawy, strachu do uczestniczenia w tych zasobach, czy korzystania z tych zasobów.
Myślę, że tu jest sporo różnych zmiennych, to znaczy się musimy sobie na to popatrzeć też tak. Mamy zasoby cyfrowe, ktoś nad nimi pracuje, ale one też powodują, że my się uczymy. Zobaczcie, że jak otwieramy, nie wiem, naszą pocztę uczelnianą, to się okazuje, że tam ktoś nam melduje, to znaczy się inteligentna maszyna nam melduje, że w tym tygodniu spędziłeś o 7 godzin więcej przy komputerze niż poprzednim i 3 razy więcej w sieciach społecznościowych. To znaczy ja dostaję taką informację. I teraz ona mnie też trochę przeraża, a trochę uczy. I o tym uczeniu chciałam powiedzieć. To znaczy się raz zasoby i te zasoby można właśnie tu fajnie profesor powiedział, przekształcać w inne kapitały. Dlatego jakby to panowanie nad sferą cyfrową jest właściwością wielkich korporacji, które robią na tym wielkie pieniądze. Maluczcy, w tym nawet państwa, nie wiedzą jak te korporacje pociągnąć cuglami, żeby one wystopowały, bo ich pójście do przodu, rozwijanie tej sfery nie jest niebezpieczne technologicznie. Ono raz polaryzuje ludzi, rzeczywiście, ale dwa wytwarza nam społeczne nierówności. I tutaj czy socjolog, czy politolog powie, społeczne nierówności nam wytwarzają brak poczucia bezpieczeństwa i są potwornie niebezpieczne. Bo właściwie świat się wywracał na tych nierównościach kilkakrotnie. I teraz właśnie kiedyś się wydawało, że internet to będzie taka cudna wspólna przestrzeń, w której wszyscy robimy różne rzeczy. Jest to przestrzeń pracy, jest to przestrzeń łączenia się z ludźmi sieci społecznościowych. Jest to przestrzeń w tej chwili bardzo istotna i bardzo istotna też, kiedy będzie bezrobocie technologiczne, czyli naszej rozrywki. Dlatego, że nawet któryś uczeń powiedział, bo to są filmy. Tak, to są nagromadzone różne dobra kultury, z których możemy korzystać w sposób, który dotychczas był nie do przyjęcia. No mogę nie jechać do muzeum, a oglądnąć całe zasoby tego muzeum, prawda? Więc to są usługi rekreacyjne. To są wszelkie usługi socjalne też. To jest nasza baza administracyjna. Zobaczcie państwo, w jakich wielu wymiarach dotyka to naszego życia.
Medyczna. Bo...
Tak, oczywiście. No, coraz więcej właśnie różnych naszych aktywności jest scyfrowanych, albo do naszych aktywności istnieje pewna pomoc, która jest udzielana właśnie za pośrednictwem różnego typu platform, różnego, no, aplikacje. No właściwie powoli zaczynamy potrzebować aplikacji do rządzenia aplikacjami, prawda? No bo jesteśmy tak zaaplikacjonowani. Numer tylko polega na tym, że rzeczywiście zmiennymi, które pokazują, jak to korzysta z tego kapitału, poza zmiennymi osobowościowymi jest wiek, płeć, miejsce zamieszkania i wykształcenie. Czyli bardzo klasyczne metryczkowe rzeczy. To znaczy się częściej większy kapitał mają młodsi niż starsi, częściej mężczyźni niż kobiety, częściej wykształceni niż niewykształceni i częściej w wielkim mieście niż na prowincji. I to jest po prostu taki zestaw, który z badań wychodzi bardzo często. Natomiast ten kapitał można zwiększać. Mówię o uczelniach. Na przykład, nie wiem, moja uczelnia, Uniwersytet Wrocławski, oferuje mi 60 różnych szkoleń do korzystania i tworzenia rozmaitych rzeczy, do usprawniania dydaktyki poprzez świat cyfrowy, do wytwarzania programów i na 6 się zapisałam tych szkoleń, bo jestem po prostu pod wrażeniem. To znaczy, że próbuję zwiększać swój kapitał, ale to nawet dla przyjemności albo dla studentów. Będę coś może umiała. Jeszcze nie wiem, jak to wygląda, ale po prostu jak super fajnie. Czyli istnieją też możliwości nanizania tego kapitału, czyli rozszerzania umiejętności cyfrowych, no personelu jakiejś instytucji.
Panie profesor mówi o nanizywaniu kapitału, no to w takim razie to muszę zapytać o ten digilumpen proletariat, panie profesorze.
No to jest właśnie taka kategoria osób, która w języku socjologicznym mówi się o underclass, która wyalienowana jest poza społeczeństwem. I są ludzie, którzy nie żyją, nie korzystają z Facebooka, nie? Było to słynne powiedzenie, nie masz Facebooka, to nie żyjesz, nie ma ciebie, nie? To społecznie jesteś skazany na niebyt. Chcę zwrócić uwagę, że to nie jest taka strategia absurdalna, bo z kolei ci kognitariusze, którzy biernie korzystają z tych zasobów kapitału, narażają się na szereg ryzyka. Na przykład pojęcie inwigilacji. coraz głośniej się o tym mówi, jest możliwe tylko dzięki wzrostowi kapitału społecznemu. Czyli im więcej będę uczestniczył w tych zasobach cyfrowych, zdigitalizowanych, tym więcej będą o mnie wiedziały te słynne wielkie korporacje, ale też państwo, wielki brat, który mnie ogląda, będzie wiedział nie tylko gdzie idę, bo czyta rysy mojej twarzy, czy potrafi mnie rozpoznać kamera na ulicy, no ale od razu będzie wiedział, co kupuję, gdzie jaki bank posiadam. Milion informacji, no. Słynny Cambridge Analytica, która powiedziała, że wystarczy 5 lajków, a ja opowiem ci więcej niż twoi współpracownicy czy domownicy. Tam było do 300 lajków i będę wiedział więcej o tobie niż ty sam wiesz o sobie. To jest niebezpieczne właśnie też. Musimy pamiętać o tym, że my korzystając z tych zasobów i mając ten wielki kapitał cyfrowy, o ile nie jesteśmy świadomi uczestniczenia w cyberświecie, możemy popaść w kłopoty, no bo przecież kradzież tożsamości, co wydawało się absurdalne, też znajduje się, też może wystąpić w tym świecie.
To słuchamy polityków, tak o kapitale cyfrowym mówi polityk numer jeden.
Kapitał cyfrowy posiada na przykład firmy, organizacje, jest to suma kompetencji, suma wszystkich składników, także majątku, który można spieniężyć w formie cyfrowej przechowywanego właśnie tych organizacji i przedsiębiorstw. Czyli wszystkie aktywa organizacji i przedsiębiorstwa, które są w formie cyfrowej przechowywane i mają znaczenie na rynku, stanowią właśnie ten kapitał.
A tak, polityk numer dwa.
To wiele czynników, ale można powiedzieć, że na przykład takim kapitałem cyfrowym są pewne umiejętności, które dana osoba ma w tym świecie wirtualnym, cyfrowym, czy to pod kątem kwestii na przykład programowania, ale też pewnych informacji, pozyskiwania informacji, tworzenia jakichś ciekawych treści. Te wszystkie potem zasoby mogą się przenieść na przykład jakieś zyski finansowe, no czy też inne zasoby.
Jak politycy, to pani profesor pierwsza.
Zawsze jestem na tych polityków
skazana. No tak.
Oczywiście. Z takim zaciekawieniem słuchałam, czy zostanie poruszona kwestia państwa jako pewnego podmiotu, który może z jednej strony zwiększać kapitał cyfrowy swoich obywateli, z drugiej strony sam jest posiadaczem pewnego dostępu do rozmaitego typu dóbr, bo zauważcie, jeżeli myślimy o kapitale, tutaj politycy różne rzeczy opowiadają, które jakby powielają się z naszym myśleniem o kapitale cyfrowym i można powiedzieć, są dość nowoczesnymi politykami, bo widzimy, że dzisiaj działają w tych przestrzeniach, prawda, że wiedzą, jak się informacją zarządza, że nawet jak nie potrafi tego wykonać sam, to ma za sobą sporo służb, które, znaczy tutaj służb w takim potocznym znaczeniu, które po prostu mu pomogą, to znaczy się będą jakieś działy do spraw komunikacji. Nie jest w stanie nawet, nie wiem, prezydent miasta czy ktoś sam robić. Jeśli to robi, to robi to hobbystycznie, prawda? Natomiast docenienie przez polityków tej sfery cyfrowej na pewno istnieje. I teraz nie ma tutaj jednak śladu w tych wypowiedziach takiego dobrego, mocnego śladu, że niebezpieczeństwo, które jest związane ze sferą cyfrową, nie jest tworzone tylko i wyłącznie przez samą tą przestrzeń, przez korporacje, tylko że państwo jest no, czymś w rodzaju gatekeepera, takiego bramkarza, który nas wpuszcza lub wypuszcza. I o czym mówię? Na przykład mówię o sprzęcie, ponieważ kwestia kapitału cyfrowego to jest kwestia dostępu do sprzętu. No na przykład nauczyciel dostaje laptopa. Okej. Rozumiecie? Państwo dało pewien impuls do tego, żeby kapitał cyfrowy nauczycieli szedł kawałek dalej. Ale teraz czas spędzony w internecie, nie? Czy państwo może nam w jakiś sposób to determinować czy wpływać? Oczywiście wszyscy jesteśmy porażeni czasem w internecie spędzanym przez nasze dzieci. W jaki sposób stworzyć tutaj narzędzia, nie wiem, kontroli rodzicielskiej, dostępności w szkołach, narzędzi cyfrowych, po to, żeby one były do nauki, a nie do tego, żeby, nie wiem, hejtować koleżankę, prawda? Zobaczcie, regulacje, które są w tej sferze, podmiotem tutaj jest państwo. Więc od polityków oczekiwałabym nie tylko bardzo populistycznego spadku z nieba laptopów, tylko myślenia w taki innowacyjny sposób, jak nie ograniczając praw człowieka, stworzyć duży dostęp do przestrzeni cyfrowej z możliwą liczbą bramek chroniących nas przed różnymi niebezpieczeństwami. To znaczy się inwestować trzeba nie tylko w taki sprzęt, który jest naszym oknem do wirtualnej przestrzeni, ale różnych zapór przed, no właśnie takich jak robią banki, przed hakerami, przed wszystkimi, którzy czyhają na nasze dane, czyhają w sposób tworzący niebezpieczeństwo.
I profesor Nowak?
Ja myślę, że politycy powinni zdać sobie sprawę to, o czym pani profesor mówi, że kapitał cyfrowy, czy w ogóle ta digitalizacja, ucyfrowienie społeczeństwa nie jest złotym gralem, bo ostatnio przypominam sobie wyniki badania kompetencji edukacyjnych PISA i co się okazało, że mimo wysokiego kapitału cyfrowego wyniki są gorsze niż były w pokoleniu, które nie korzystał w taki intensywny sposób jak pokolenie Z. Wcale to nie jest złoty gral, który rozwiąże nam wszystkie problemy. Polityk powinien dokładnie przyglądać się znaczeniu tego kapitału dla funkcjonowania społeczeństwa, dla poszczególnych jednostek. I to jest bardzo ważne. Jak nie uświadomi sobie polityk, to o czym pani profesor mówi, tak jak ja rozumiem, że w tym systemie, który współcześnie się tworzy, jest bardzo ważne miejsce dla państwa, które powinno kontrolować i decydować o tym, w jaki sposób my użytkujemy, gromadzimy te zasoby.
Znaczy, służby państwa, czyli oczekujemy na przykład od policji, że będzie reagowała, żebym to doprecyzowała, bo inaczej, wiesz, czego od państwa oczekujemy, od rządu?
Przepisów jasnych. Przepisów na przykład to RODO, które na świecie nie obowiązuje, w Unii Europejskiej obowiązuje. My czasami narzekamy na to RODO, ale jeszcze bardziej narzekają na to wielkie korporacje cyfrowe, no bo one nie mogą robić dowolnych rzeczy z naszymi danymi. To jest właśnie siła państwa, tak. To znakomicie to widać. I oczywiście ma pani profesor rację, trzeba to skonkretyzować, zejść na dół i zobaczyć na przykład te dane, w jaki sposób są przechowywane osobowe, które są gromadzone przez różnego rodzaju instytucje, czy to publiczne, czy prywatne też, bo to tam też powinno być kontrolowane przez państwo.
Ja tu myślę takimi konkretnymi rzeczami, to znaczy się, nie wiem, jak ktoś na przykład został oszukany w sieci, próbując inwestować w bitcoina, bo właśnie oszustów jest po prostu 1,200,000, którzy mówią, weź tutaj wpłać, a my ci tu coś, i ktoś, kto się nie zna, po prostu to robi i następnie idzie na policję, która mówi, że jest bezradna w takich sytuacjach. Tak. Policja, prokuratura, to powinien być jakiś, powiedziałabym, bardzo szeroki rodzaj konsensusu, że cyfrowym bandytom też mówimy nie. I wiecie, i tego oczekuję też od polityków.
No i też pamiętać o tym, że ten kapitał cyfrowy może być i dziedziczony, i nabyty. I duża rola tutaj jest państwa w tym, żeby te nierówności tak likwidować. Bo najczęściej to się sprowadza, słusznie pani profesor powiedziała, do tego na przykład laptopa słynnego czy notebooka. No nie mogę być na zajęciach, bo nie mam sprzętu, jak się połączyć. To nie jest kwestia nawet umiejętności czy infrastruktury, bo tutaj też to państwo odgrywa ważną rolę i trzeba powiedzieć, że faktycznie jesteśmy dobrze wyposażeni w tą infrastrukturę i ten szerokopasmowy internet coraz więcej, coraz dalej rozwijany jest jego zasięg.
O kapitale cyfrowym w programie Z Polskiego na Polski profesor Magdalena Mikołajczyk, politolożka z Uniwersytetu Wrocławskiego. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
I profesor Piotr Nowak, socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Dziękuję.
Jacek Bańka, dziękuję, do usłyszenia.